Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. 2011 rok to rok jubileuszu Polskiego Związku Niewidomych. Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
Jest to rok, w którym zastanawiamy się, jakie znaczenie ma dla każdego z nas, dla kogoś, kto stracił wzrok albo traci wzrok, jakie ma znaczenie uczestnictwo w działalności Polskiego Związku Niewidomych. Rozpisaliśmy konkurs właśnie dla wszystkich ludzi, którzy kiedyś przystąpili do Polskiego Związku Niewidomych. Konkurs na wypowiedź o znaczeniu naszej organizacji dla każdego z nas. Będzie to osobista historia, którą może każdy pisać. Również szykujemy wspaniałą imprezę. Mam nadzieję, że będzie to wielkie wydarzenie, a mianowicie 16 października, a więc dzień po takich światowych obchodach Dnia Niewidomego, organizujemy w Filharmonii Narodowej w Warszawie koncert z udziałem niewidomych artystów. Filharmonia ma 1100 miejsc do zaoferowania. Więc jesteśmy przekonani, że dla wszystkich starczy miejsca, dla tych, którzy chcieliby wraz z nami świętować właśnie ten jubileusz.
Świętowanie to już pewna historia, to pewien czas, który został za nami. A co na przyszłość? 2011 rok to również rok kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Ja ostatnio brałem udział w walnym zebraniu mojego koła, do którego należy w Poznaniu, to jest Poznań Wilda. I powiem szczerze, że na to zebranie przyszło 14% członków i to mnie trochę zastanowiło. Co się dzieje z Polskim Związkiem Niewidomych?
Polski Związek Niewidomych, tak jak pewnie większość organizacji, ma oczywiście swoich uczestników, ale też przeżywa różne lepsze i gorsze chwile. Generalnie w Polsce mało kto lubi wybory i aktywnie uczestniczy właśnie w aktach wyborczych. Ci, którzy się zgłaszają do Polskiego Związku Niewidomych, często nie mają świadomości, że jest to również organizacja pozarządowa, która musi funkcjonować według prawa o stowarzyszeniach, a więc ma kadencyjność, ma władzę, ma również komisje kontrolujące, a więc muszą być co 4 lata przeprowadzane wybory. Ten rok i przyszły rok, w związku z tym, że jest to duża bardzo organizacja trójstopniowa, jest to czas wyborów. W przyszłym roku, na koniec pierwszego kwartału, zakładamy, że będzie zjazd krajowy, a w tym roku odbywają się walne zebrania kół, jak również w okręgach. Będzie to w ostatnim kwartale tego roku. Mała frekwencja, no właśnie, myślę, że podobna jak i w wyborach w ogóle w Polsce, a przecież niewidomi to też, prawda, jakiś wycinek naszego społeczeństwa, więc trudno się spodziewać, że ludzie nagle w tej działalności będą bardziej aktywni niż w innej, tym bardziej, że to, co ich przyciągnęło do Polskiego Związku Niewidomych, to chęć znalezienia pomocy w ich ważnych ludzkich sprawach, a nie sama jakaś aktywność i apetyt na działalność.
Ale czy znajdą tą pomoc?
Do tej pory przez 60 lat Polski Związek Niewidomych udzielał pomocy ludziom i jestem przekonana, że tymczasem nie ma lepszej organizacji niż nasza organizacja. Świadczą o tym coroczne statystyki. Co roku do Polskiego Związku Niewidomych zapisuje się, ja powtarzam, zapisuje się z imienia, z nazwiska ponad 3000 nowych ludzi. A więc jestem przekonana, że ludzie ci nie przyszli dla profitów, tylko w akcie rozpaczy, że nie znaleźli pomocy gdzie indziej. To są ludzie, którzy rzeczywiście na ten moment potrzebują pomocy, właśnie takiej, jaką oferuje nasza organizacja. Przede wszystkim zrozumienia problemów i ukierunkowania ich życia w nowy sposób pomocy. Co oczywiście pomoc jest związana również z finansami. Tych finansów jest niestety, ale od ubiegłego roku znacznie mniej niż w poprzednich latach. No niestety kryzys finansów publicznych dotyka również Polskiego Związku Niewidomych.
Wielu moich słuchaczy pyta o czasopisma brajlowskie. To jest chyba tak bardzo mocno związane z Polskim Związkiem Niewidomych, że te czasopisma powinny być, a ich nie ma, zniknęły. Pochodnia w brajlu się nie ukazuje.
Tak, ale to nie moja wina, nie wina władz Polskiego Związku.
Ja myślę, że nie, ale na pewno Polskiego Związku Niewidomych, no może.
Nie Polskiego Związku Niewidomych, ponieważ nie jest tak, że nasza organizacja ma jakieś źródła dochodu, z których mogłaby finansować tak ważne działanie. Napisaliśmy ofertę i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w PFRON-ie. Niestety, tak jak i w ubiegłym roku, spodziewamy się, że konkurs między innymi na czasopisma zostanie rozstrzygnięty dopiero w wakacje, a więc pół roku niestety za nami. I to też świadczy o tym, że niestety, ale w państwie sprawy niepełnosprawnych nie są priorytetowe i czujemy się ciągle gdzieś na bocznym torze.
9 czerwca, czyli w najbliższy w czwartek w Poznaniu, obchody jubileuszowe w Poznaniu dla Okręgu Wielkopolskiego. Czy również tutaj Zarząd Główny będzie uczestniczył w tych obchodach poznańskich?
Tak się składa, że 8, 9, 10 w Warszawie odbywa się ogólnokrajowa duża konferencja dotycząca uczestnictwa niewidomych w kulturze. Dla bibliotekarzy, dla muzealników, dla animatorów kultury. I ja i pani prezes, tego co wiem, będziemy właśnie na tej konferencji. Wszystkiego co najlepsze życzymy kolegom z Okręgu Wielkopolskiego. Mamy nadzieję, że ten jubileusz, mimo że bez warszawianek, ale odbędzie się w dobrej i miłej atmosferze.
Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Książka do posłuchania.
Zawsze zaczynamy od książki w niedzielę.
Nie, czasami zaczynamy od plotek albo jakichś innych. A w ogóle to dzień dobry.
Witam serdecznie. Nie ma książki.
Nie, nie ma książki, ale myślałem, że pan dzisiaj przyniesie książkę, że będzie jakaś zmiana.
Aha.
Umawialiśmy się, że pan przeczyta książkę i pan będzie o niej opowiadać, a ja będę słuchać z zachwytem.
Nie odrobiłem lekcji.
Nie odrobił pan lekcji, ale na pewno ma pan własne zdanie na temat niewolnictwa. Taki niedzielny, dobry temat.
Pan się czuje niewolnikiem?
Nie, nie. Chodzi mi o współczesne niewolnictwo, o którym ostatnio dużo się pisze, dużo się mówi, że poza handlem bronią i narkotykami jest to trzeci biznes świata, na którym robi się ogromne pieniądze. I dotyczy to nie tylko porywanych kobiet do domów publicznych, ale dzieci, którymi się handluje i później robi z nich dzieci adopcyjne, czy przygotowuje do adopcji. Oczywiście wszystkie obozy pracy, czyli mężczyźni, którzy pracują nie tylko w Chinach, których przemysł i wielka potęga gospodarcza jest zbudowana na pracy niewolników. O tym często i chętnie zapominamy wobec potęgi Chin, gnąc kolana. Dotyczy to też Polski. Jak pan uważa, czy w Polsce będący ludzie, którzy od kilku lat, czasami nawet do 10 lat przebywający w obozach, tak zwani uchodźcy, którzy ubiegają się wielokrotnie o prawo pobytu, o polskie obywatelstwo, cały czas w tych obozach przebywają i wszyscy pracują na czarno.
Sugeruje pan, że są niewolnikami.
No właśnie chciałem zapytać, jak pan widzi takie granice, jeżeli ktoś pracuje na czarno, czyli właściciel może wyznaczać dowolną stawkę, nie jest chroniony żadnymi prawami pracownika, nie jest chroniony prawami zdrowotnymi, nie ma żadnych w zasadzie zabezpieczeń. Czy to już jest niewolnictwo, czy jeszcze nie? Bo wydaje się, tak w każdym razie w pierwszym odruchu, kiedy pytamy, czy dzisiaj są niewolnicy, to każdy z nas powie, nie, nie ma, to jest przecież przeszłość, nie wiem, historia. Cesarstwo rzymskie upadło, bo miało za dużo niewolników, później były jacyś niewolnicy, gdzieś byli w Anglii, jakieś kolonie, ale to było bardzo dawno, to już dzisiaj nie istnieje.
No nie, 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 tak dawno nie, 200 lat najwyżej.
Panie Jerzy, jeszcze trochę bliżej prawie, że. Tym zadaję to pytanie dlatego, ponieważ przeczytałem książkę, jednak wracamy do książki,
bardzo
którą
dobrze
napisała pani Valérie Martin. W 2003 roku została wydana. Została uznana za najlepszą książkę świata napisaną przez kobietę. Książka opowiada o sytuacji niewolników i ludzi białych w Ameryce przed wojną secesyjną, czyli w XIX wieku, i pokazuje, jak jedni od drugich byli uzależnieni, bo proszę sobie wyobrazić, o czym zupełnie nie wiedziałem, że niewolników, czyli murzynów przywożonych od XVII wieku do Stanów Zjednoczonych późniejszych, a tak powiedzmy geograficznie Ameryki Północnej, było 25% w obszarze późniejszych Stanów Zjednoczonych, a w Stanach Południowych było prawie 40%. Czyli cały sukces gospodarczy, potęga gospodarcza Stanów Południowych opierała się na pracy niewolniczej, tak jak w Rzymie. Jak wiadomo, długoletnie wyzyskiwanie niewolników prędzej czy później prowadzi do upadku każdego imperium. Pytanie, jak długo Chiny na przykład wytrzymają, jak długo będą imperium opartym o pracę niewolniczą w tym kontekście. Ta książka nie opowiada o Chinach, opowiada o kobiecie, która jest biała, zostaje wydana za mąż, nie z miłości, a z rozsądku, za mężczyznę, który wydaje się bardzo atrakcyjny, jest bogaty, dobrze tańczy, dobrze się ubiera, a jednak w życiu codziennym okazuje się chamem i prostakiem. Kobieta jest przerażona, nie ma drogi ucieczki, pomimo że teoretycznie ma własne pieniądze w spadku po matce, to nie może ich użyć, bo wszystko należy do męża, a przede wszystkim mąż jest zainteresowany niewolnicami, z jedną ma dziecko, z tą narratorką, białą kobietą, swoją żoną nie ma dzieci, bo ona nie chce mieć dzieci. W związku z tym jest taki trudny trójkąt: pan władca, pierwsza żona biała, druga nieoficjalna żona nałożnica, czarna murzynka, z którą ma dziecko. Wzajemny splot emocji, uzależnień prawnych, formalnych, ale też emocjonalnych. O tym opowiada ta książka i zadaje takie pytanie, które pan zadawał. Kto jest bardziej niewolnikiem? Czy ci murzyni, którzy są przez tych białych trzymani na farmach, nie mogą się zrzeszać, nie mogą się spotykać, mogą wychodzić za mąż, czy zakładać rodziny tylko jeżeli pan, władca farmy im pomoże? Czy ci biali ludzie, którzy sami siebie uwikłali w to, że są od tych ludzi, czy od swoich niewolników całkowicie zależni? Ta książka stawia te pytania bardzo twardo i bardzo ostro. Autorka nie pierwszą książkę poświęca sytuacji kobiet we współczesnym i byłym świecie, bo cały czas delikatnie autorka sugeruje, że sytuacja kobiet nie aż tak bardzo się zmieniła. To znaczy, że ciągle kobiety wychodzą za mąż same lub z rozsądku, albo wydawane przez rodziców, przez rodziny dla sytuacji finansowej. Później zaczynają się różne problemy. Ja zadałem to pytanie dlatego o niewolnictwo, ponieważ czytając recenzję z tej książki, natknąłem się na kilka, gdzie autorzy recenzji mówili, że czytając tą książkę, mieli wrażenie, że czytają książkę science fiction, że to jest świat tak odległy i tak dla nich niezrozumiały, że uważali to niewolnictwo za jakiś taki wymysł autorki. A okazuje się, że ci recenzenci kompletnie nie zauważają tego, że wokół nas, nie aż tak daleko, bo w Polsce, jak próbowałem powiedzieć, dzieją się sytuacje na pograniczu niewolnictwa. Ostatnio przez media przewaliła się wielka dyskusja na temat, co zrobić z Wietnamczykami. Kilkumilionowa emigracja wietnamska w Polsce. Powinni dostać prawa, czy nie? Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że ci najbardziej ortodoksyjnie wypowiadający się dziennikarze i działacze związani głównie z lewicą wypowiadali się, jak ich słuchałem, w sposób dyskursu postkolonialnego. To znaczy oni zakładali, ci Polacy, że my Polacy jesteśmy lepsi, wprost tego nie mówiąc, ale my coś mamy, co możemy tym ludziom dać, w związku z tym musimy im współczuć i coś ofiarować. To jest najgorszy sposób rozmowy z ludźmi, którzy przychodzą i chcą nas prosić, żeby im coś ofiarować. Wszyscy działający na przykład w Afryce czy w Azji, z którymi miałem okazję rozmawiać z ludźmi o obszarach biedy, mówią, że największą krzywdą, jaką się robi tym ludziom, i o tym sami ci ludzie mówią, na przykład działacze murzyńscy z Afryki, że największą krzywdą, jaką się wyrządza, to jest dawanie darów za nic i uczenie ludzi, że tylko za to, że jesteśmy inni, nam się coś należy. Dlatego byłem bardzo zadziwiony rodzajem prowadzonej rozmowy i kompletnym niezrozumieniem i niezauważeniem tego, że w Europie od dłuższego czasu, po doświadczeniach angielsko-francusko-niemieckich, hiszpańskich, z kilku polokoleniowymi robotnikami ściąganymi do pracy w Niemczech, Turcji, w Anglii, wszyscy ludzie z ich kolonii, we Francji, murzyni, Arabowie, okazało się, że ci ludzie nie potrafią, jeżeli państwo im nie proponuje nic oprócz pracy o bardzo niskim wynagrodzeniu, drugiej, trzecie pokolenie nie potrafi się odnaleźć. Jest pytanie, co my zrobimy z tymi ludźmi z Wietnamu, którzy zaczynają w Polsce mieszkać, nie dając im prawa obywatelstwa, nie żądając płacenia podatków, jednocześnie ich dzieci chodzą do polskiej szkoły i będą chciały tu mieszkać. Na razie nie słyszałem żadnych rozsądnych prób rozmowy na ten temat, bo myślę, że podstawą jest rozmowa. Chciałbym usłyszeć głosy, co Polacy od tych ludzi chcą, co ci ludzie są od Polaków, i żeby normalnie usiąść i porozmawiać. O tym się w ogóle nie mówi.
Pana wypowiedzi zabrzmiało takie zakwestionowanie działalności charytatywnej.
Nie działalności charytatywnej. Działalność charytatywna jest bardzo potrzebna na obszarach nędzy, kiedy sytuacje są kryzysowe, ale utrzymywanie działalności charytatywnej na dłuższą metę kończy się wielopokoleniowymi lub wieloletnimi ogromnymi obszarami.
Słyszałem.
Tak, obszarami, ponieważ miałem z tym do czynienia. Kiedy byłem w Kazachstanie i misje polskie tam przyjeżdżały i rozdawały wszystkim, którzy podawali się za Polaków, na przykład dary, sami ci ludzie, którzy tam mieszkali, którzy tam działali, mówili, ale my byśmy chcieli nie dostawać dary za coś, tylko chcielibyśmy na nie zapracować, chcielibyśmy coś dać, bo jeżeli będziemy tu siedzieć i czekać, to będziemy siedzieć my i nasze dzieci, będziemy zawsze liczyć, że ktoś do nas przyjedzie.
Nie jest to problem konkretnej grupy społecznej, która znalazła się w takiej, a nie innej sytuacji, tylko to jest problem dużo szerszy.
To jest problem mentalny. Generalnie założenie, że są ludzie, którzy chcą pomagać innym, bo zakładają, że oni są tak mądrzy, że oni im to życie ułożą. A w ogóle nie zastanawiają się, czego ci ludzie naprawdę potrzebują. Poza tym ogromna część działalności charytatywnej zupełnie nie przejmuje się tym, gdzie jedzie z darami, po co jedzie i nie zastanawia się, jak tym ludziom naprawdę trzeba pomóc.
Po prostu ta działalność jest potrzebna tym osobom, którzy tą działalność
działalność proponują.
Absolutnie się z panem zgadzam. Są niewolnikami swojej działalności charytatywnej.
A książka?
Książka nazywa się Własność. Napisała Valérie Martin. Czyta ją Joanna Jędryka i książka jest w formacie MP3 i czytak. Nie ma jej na kasach.
A potem książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.